Dzień dobry Państwu. Zapewne spora część z Państwa ma już jakieś plany urlopowe w związku z tym, że zakończył się rok szkolny, więc gro z nas wyjeżdża z dzieciakami. Do dyspozycji mamy 26 dni urlopowych, jeśli już przepracowaliśmy 10 lat. Lewica oraz związkowcy chcieliby, żeby ten wymiar urlopowy zwiększyć do 35 dni. Czy to jest dobry pomysł? Doktor Jarosław Grobelny, psycholog UAM tuz obok mnie
i z nami.
Dzień dobry. Czy można mieć za dużo urlopu, panie doktorze?
Z pewnością, jeżeli tylko byśmy odpoczywali, jeżeli byśmy w ogóle wyzbyli się tego elementu pracy zawodowej, to paradoksalnie to by nie było dobre dla człowieka, bo jednak praca stanowi o dużej części naszej tożsamości i tego, jak o sobie myślimy. Natomiast jeżeli odpoczywamy często i jeżeli po tej pracy występuje długi czas odpoczynku, to ma tylko i wyłącznie benefity dla naszego zdrowia. Więc raczej nie powiedziałbym, że urlopu może być za dużo. Częściej jest go za mało i częściej po prostu wykorzystujemy ten czas w niewłaściwy sposób lub tak po prawdzie nie odpoczywamy w trakcie tego urlopu. Więc dyskusja na temat...
Czyli niezależnie od tego, czy mamy 26 dni, albo mielibyśmy 35, i tak można ten urlop źle wykorzystać.
Oczywiście. I prawdopodobnie zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że dużo osób źle wykorzystuje ten urlop. Branie urlopu na to, żeby nadgonić pracę, jest jakby dość niestety popularną praktyką, a w Polsce przecież już do rangi legendy urasta branie urlopu, żeby wyremontować sobie mieszkanie, czyli tak naprawdę zmęczyć się zupełnie inną, niekoniecznie przyjemną pracą.
No ale kiedyś trzeba remont zrobić.
Oczywiście, kiedyś trzeba remont zrobić, ale kiedyś trzeba też odpocząć, a brak urlopu, zwłaszcza dla niektórych grup społecznych czy dla niektórych osób, ma poważne konsekwencje zdrowotne, nawet w długiej perspektywie. Na przykład mężczyźni, którzy są w grupie ryzyka choroby wieńcowej, jeżeli omijają urlop w ciągu roku, jeżeli ominą urlop, to szansa na to, że dostaną ataku serca, zawału, wzrasta o 30% ponad. Więc jest to bardzo poważne ryzyko. I w tym przypadku należy uznać, że takie wzięcie urlopu, żeby wyremontować mieszkanie czy wykonać inną pracę, no de facto jest ominięciem tego urlopu i niewykorzystaniem go.
Prawie 65% Polaków pracuje czasami, zdarza im się pracować w dni wolne, weekendy i święta. 55% pracowało w czasie choroby. 43% przyznało się do tego, że pracowało podczas urlopu. To są badania Międzynarodowej Organizacji Pracy. Może problem leży po stronie, no właśnie, po jakiej stronie? Po stronie pracodawcy, czy może polskiej mentalności?
Powiedziałbym, że po obu. Oczywiście jest dużo osób, które jest po prostu zmuszonych sytuacją do pracy w weekendy, czy pracy w święta, pracy w urlopy. Dużo osób boi się o swoją sytuację zawodową. Do tego dochodzą takie współczesne problemy rynku pracy, jak na przykład tak zwany prekariat, czyli osoby, które są zupełnie niepewne swojej sytuacji zawodowej, jak osoby, które pracują poprzez platformy i są zarządzane przez algorytmy. One w ogóle w zasadzie nie mogą mówić o tym, że mają jakiś urlop czy jakiś czas wolny. Więc ta strona pracodawców oczywiście ponosi pewną odpowiedzialność za tą sytuację, ale no nie można powiedzieć, że wyłączną, ponieważ tak jak pani powiedziała, w mentalności jak najbardziej u nas to siedzi. Jesteśmy narodem, który pracuje albo najwięcej,
jednym z
najdłużej pracujących. Teraz jesteśmy chyba w top 3 czy top 2 w Unii Europejskiej, więc prawdopodobnie bardzo dużo nam zostało po latach 90., po wszystkich kryzysach, które miały miejsce na rynku pracy.
No właśnie, bo to pokolenie Z, które na rynek pracy wchodzi, już trochę inaczej spogląda na ten temat zawodowy. To nawet są dane, to akurat już zaglądam do Stanów Zjednoczonych, że 1/3 młodzieży między 15 a 24 lat decyduje się w ogóle nie pracować na przykład i nie uczyć się. Przeczekują sytuację, żeby znaleźć pracę, która będzie ich bardziej satysfakcjonować.
To pokolenie dorastało z większą świadomością i z większym dostępem do informacji. To jest też pokolenie, które miało więcej możliwości obserwowania swoich rodziców, którzy czasem się przemęczali. Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to jest to pokolenie, które jako dzieci obserwowało skutki kryzysów na to, jak czują się i jak są potraktowane osoby, które pracowały, które były starsze. Z drugiej strony też może nie jest to nawet do końca kwestia pokolenia, pokolenia, że to konkretnie są zetki, ale to są osoby młode, osoby z pokolenia milenialsów czy wcześniejszych pokoleń, kiedy miały 18, 20 parę lat, też miały inne podejście do pracy zawodowej, ponieważ nie było jeszcze życiowych zobowiązań, więc to do pewnego stopnia jest naturalny, do pewnego stopnia jest naturalny proces. Powiedziałbym, że ważne by było, żeby zachować trochę z tego podejścia na późniejsze lata swojego życia i pamiętać, że ta praca jest jednym z obszarów naszego życia. Oczywiście jednym z ważnych, ale tylko jednym z.
Czy młodsi bardziej potrzebują urlopu, czy po prostu głośniej o tym mówią?
Nie, powiedziałbym wręcz, że starsze osoby, czy starsze, powiedzmy 30-latkowie, 40-latkowie, takie osoby już dorosłe, już posiadające dużo zobowiązań, bardziej potrzebują tego urlopu, bo jeżeli posiadamy już rodzinę albo jakąś stabilną sytuację życiową, mamy kredyt, mamy jakieś inne ważne zobowiązania, to wysiłek związany z angażowaniem się w wszystkie te działalności kumuluje się i jeszcze bardziej potrzebujemy od tego odpoczywać. Z drugiej strony wtedy jest nam trudniej też odpoczywać, bo jeżeli ktoś posiada takie zobowiązania rodzinne po pracy zawodowej, to one naturalnie troszkę na takim poziomie chociażby fizycznym, powiedzmy, będą przeszkadzały w tym, żeby niczego nie robić i odpoczywać. Oczywiście za tym idzie też taka kwestia odpoczynku mentalnego, psychologicznego, przy którym akurat na przykład rodzina czy inne zobowiązania pozazawodowe bardzo pomaga.
Czyli pan uważa, że taki pomysł, żeby wraz ze wzrostem stażu, to znaczy ze wzrostem liczby lat, które mamy przepracowane na koncie, było więcej urlopu?
To jest trudna kwestia dotycząca równouprawnienia i sytuacji osób młodszych na rynku pracy, ale z pewnością powiedział, że te osoby starsze potrzebują więcej odpoczynku, więc jest pewien argument za tym, że byłoby to uczciwe rozwiązanie. Tak jak teraz, jeżeli mamy te 10 lat przepracowane, czy powiedzmy studia plus 2 lata przepracowane, otrzymujemy kilka dni więcej urlopu, to jest rozwiązanie według mnie uczciwe, bo odpowiada na potrzeby tych osób, które już posiadają trochę trudniejszą, w tym sensie, że bardziej zobowiązującą sytuację życiową.
Kiedyś głównie o swoją pozycję na rynku pracy martwiły się osoby bardziej doświadczone, a dziś czyja pozycja jest bardziej stabilna? Tych właśnie młodych, Gen Z, millennialsów?
Czy... Nie, powiedziałbym, że bardziej doświadczonych osób. Rynek pracy współcześnie, można powiedzieć, że jest brutalny, będzie się stawał coraz bardziej brutalny, ponieważ rozwiązania, które się na nim pojawiają, nie sprzyjają pracownikowi i temu, żeby pracownik, pracowniczka czuli się komfortowo. Mamy problemy związane właśnie z tym wspomnianym przez mnie prekariatem, czyli osobami, które są w bardzo trudnej sytuacji pod kątem niebycia pracownikami, czy są niepewne swojej pracy. Mówimy o tak zwanej uberyzacji rynku pracy, czyli coraz większej grupie osób, która pracuje przez aplikacje i tak naprawdę
i
nie jest pracownikiem.
To
są ludzie młodzi albo emigranci. Cały czas pojawia się, na razie na poziomie lęku, to nie jest jeszcze jakby faktyczny lęk, ale pojawia się pewna obawa w niektórych grupach zawodowych, że zostanie ktoś zastąpiony przez sztuczną inteligencję lub praca tej osoby zmieni się do takiego stopnia, że trudno będzie utrzymać swoją sytuację zawodową. Więc ktoś, kto teraz wchodzi na rynek pracy, kto jeszcze nie posiada wielu kompetencji i pewnej sytuacji zawodowej, z pewnością będzie doświadczał większych trudności.
Te osoby... Jak to jest możliwe, że na rynku pracy pojawiają się rozwiązania, które nie są przychylne pracownikom, skoro tak dużo się teraz o tym mówi?
Cóż, te rozwiązania są przychylne komu innemu, na przykład klientom albo firmom, które je wprowadzają, więc jest to pewien konflikt interesu, no bo nie można się nie zgodzić z tym, że tak zwana praca platformowa, czy właśnie ta uberyzująca, jest korzystna dla firmy, która oferuje taką formę nie zatrudnienia, tylko współpracy. Jest korzystna dla klienta, bo klientka na końcu otrzymuje usługę, która jest nieco tańsza albo nieco bardziej dopasowana. Więc to wynika z tego, że ktoś inny czerpie akurat interesy, nie konkretnie pracownik, pracowniczka w tej sytuacji.
Cóż, mamy dni 26 wolnych do dyspozycji, nie 35. Jak to zrobić dobrze? Czy urlop wymaga wprawy?
Wymaga na pewno zaplanowania i wymaga pewnych świadomych wyborów, ponieważ trzeba też pamiętać, że urlop nie jest wszystkim i korzyści takie dotyczące wypoczynku, wyzbycia się stresu, wyzbycia się zdenerwowania, niestety bardzo często po urlopie szybko się rozmywają. Jest znane zjawisko związane z tym, że wracamy po urlopie i męczymy się niemal natychmiast tym, co nas zastanie po urlopie, bo na przykład mamy na skrzynce mailowej 500 nieodebranych wiadomości, więc tym bardziej powinniśmy umieć wykorzystać ten czas urlopu. Powinniśmy świadomie wybierać aktywności, które będą nam dostarczały pewnych doświadczeń związanych z wypoczynkiem, takich jak psychologiczne odcięcie się od pracy, jak relaksacja, jak na przykład nabywanie
wpraw. Co to znaczy w praktyce?
Czyli nie myślenie o pracy zawodowej, nie kontaktowanie się z ludźmi z pracy zawodowej, nie zajmowanie się na przykład dokształcaniem z obszaru pracy zawodowej, tylko być może czymś innym. Czyli myślenie o wszystkim innym, ale nie o pracy. Oprócz tego powinniśmy wybierać aktywności oparte, związane z aktywnością fizyczną albo społeczną, bo te dwie rzeczy w największym stopniu pozwalają nam odpoczywać. Możemy też, i jest to bardzo korzystne, wybierać zróżnicowane aktywności. Jeżeli na przykład decydujemy się na wakacje nad jeziorem, czy w górach, czy gdzie indziej, albo na przykład na plaży nad morzem. I jeżeli ktoś lubi leżeć bykiem cały dzień na plaży, to w porządku, bo ważne jest też, żeby aktywność na wakacjach, podczas wakacji była dopasowana do czyichś preferencji. Ale jeżeli oprócz tej naszej głównej preferowanej aktywności będziemy też podejmowali kilka innych, czyli oprócz leżenia bykiem na plaży spacer, czy odwiedzenie jakiegoś punktu, odwiedzenie jakiegoś muzeum, to zróżnicowanie również przyniesie nam dużo korzyści dla naszego zdrowia i dla naszego dobrostanu psychicznego.
A czy da się wypocząć tak między pracą a kolejnym dniem pracy?
Tak, to jest w zasadzie dużo ważniejsze od urlopu. Urlop zdarza się raz, dwa razy do roku. On ma 14 dni, najczęściej taki ten model dwutygodniowy. Swoją drogą najbardziej korzystny jest wypoczynek dłuższy niż 14-dniowy, też mamy na to takie badania. Natomiast to jest zdarzenie epizodyczne. Tym, co decyduje w największym stopniu o naszym zdrowiu w pracy, jest odpoczynek właśnie po pracy, czyli po tej powiedzmy godzinie 16-18 i w weekendy. I jeżeli ktoś chciałby zadbać o swoje zdrowie, to powinien planować to, jak będzie odpoczywał również po pracy, albo na przykład jest taka koncepcja planowania weekendów jak małych wakacji, żeby zrobić sobie rozpiskę, żeby jakoś na przykład spakować sobie rzeczy na spacer, na który pójdziemy w sobotę czy w niedzielę, żeby to było wydarzenie, do którego my się przygotowujemy, bo dzięki temu będziemy więcej z niego korzystać.
I myśleć już o weekendzie.
Będziemy myślami już w sobocie.
Pomimo tego, że jest dopiero czwartek. Doktor Jarosław Grobelny, psycholog Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia w pracy, ale przede wszystkim po pracy życzę Państwu. Do usłyszenia.